Kiedy idziesz przez życie, czasami możesz mieć poczucie, kiedy idziesz przez życie z Bogiem, że tak naprawdę idziesz po omacku i błądzisz gdzieś w ciemności. Masz pytania, ale te pytania pozostają bez odpowiedzi. Modlisz się, ale Bóg milczy, Jego obietnice zdają się nie mieć sensu. Przynajmniej takie było moje doświadczenie. Pozwólcie, że się wam przedstawię. Jestem człowiekiem z przeszłości. Dzisiaj moje imię możecie usłyszeć często w kościołach, ale wierzcie mi, że gdybym dzisiaj w XXI wieku zrobił to, co zrobiłem 4000 lat temu, to słyszelibyście moje imię nie w kościołach, ale na salach sądowych. Gdzie ludzie piszą książki na mój temat i czerpią inspirację z mojej historii. Ale gdyby ta historia, moja historia wydarzyła się współcześnie, czytalibyście o niej na pierwszych stronach z gazet i czytalibyście z obrzydzeniem, ze wstrętem. Dzisiaj ludzie nazywają mnie bohaterem wiary, ale według waszych standardów i kryteriów takich ludzi jak ja nazywa się degeneratami, fanatykami i wyrodnymi rodzicami. A więc na pewno chcecie wiedzieć, kim jestem i co zrobiłem. Otóż nazywam się Abraham i moją historię możecie przeczytać w Biblii. A pozwólcie, że teraz sam pokrótce ją opowiem. Opowiem o tym, co zrobiłem i co się wydarzyło. To wszystko zaczęło się, kiedy wraz z rodziną mieszkaliśmy jakieś 4000 lat temu, właśnie w miejscu nazywało się Ur, Ur w Chaldei. To było świetne miasto do mieszkania. Wygodne, duże i przestronne, które dawało perspektywy na lepszą przyszłość. Ur to było miasto, które dawało poczucie bezpieczeństwa, dawało ci wygodę, ale też dawało nam, jako naszej rodzinie, dawało też perspektywy rozwoju, ponieważ jeżeli chciałeś założyć biznes, to Ur właśnie było takim miejscem, w którym można było zacząć swoje interesy i mieć poczucie, że one się udadzą. Kiedy myślałeś o przyszłości swoich dzieci i szukałeś takiego miejsca, gdzie można zapewnić im dobrą edukację, to lepszego miasta jak Ur nie było. Do tego jeszcze, kiedy ktoś chciał być po prostu w centrum wydarzeń tamtych czasów, to w żadnym innym mieście nie działo się tyle, co właśnie w Ur, w Chaldei. To było idealne miejsce do życia i tylko głupiec mógłby myśleć o tym, żeby się wyprowadzić. A więc ja i moja rodzina mieliśmy życie, którego inni ludzie nam mogli po prostu tylko pozazdrościć. Byliśmy bogaci, byliśmy szanowani, mieszkaliśmy w dobrym miejscu, a do tego wszystkiego jeszcze byliśmy porządnymi, religijnymi ludźmi. Jak wielu ludzi tamtych czasów oczywiście byliśmy poganami i czciliśmy wielu bogów, ale nam to wtedy nie przeszkadzało za bardzo. Naszym ulubionym bóstwem był Nanar, Bóg Światła Księżycowego. Bo wierzyliśmy, że chcielibyśmy, że przydał nam się ktoś taki, kto wniósłby trochę światła w to nasze ciemne, codzienne życie. A więc mieliśmy dom pełen nanarów. Był nanar kuchenny, nanar ścienny, stołowy, ogrodowy, nanar podstawka pod lampę. A to wszystko po to, aby nasze życie było szczęśliwsze. I tak żeśmy żyli. Ale w tym wszystkim, w tym wygodnym mieście, w tym pokładanym życiu i w tym domu pełnym nanarów, mieliśmy takie poczucie, że czegoś nam brakuje. Że chodzi o coś więcej w życiu. W jakimś momencie mój ojciec Terach postanowił, że opuścimy Ur i wyruszymy w podróż do Haranu. To kolejne ważne i znaczące miasto tamtych czasów, w tamtym regionie. Haran, takie miasto, które leży w samym środku takiego łuku, zwanego żyznym półksiężycem, bo tam ziemie były naprawdę żyzne. Ponadto Haran to miasto, które leżało na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych, więc kolejne dobre miejsce na biznes, na to, żeby się osiedlić. I tam się osiedliliśmy. Po jakimś czasie zapuściliśmy korzenie, zadomowiliśmy się. Tam też umarł mój ojciec Terach, więc tam był jego grób. A wiecie, w starożytności tak to było, że gdzie jest grób twojego ojca, tam też będzie i twój grób. Tam też ty spoczniesz i twoje kości, i kości twojej rodziny. Więc spodziewaliśmy się, że to będzie właśnie nasze miejsce, w którym spędzimy resztę życia. Ale właśnie wtedy, kiedy tam mieszkaliśmy, Bóg po raz pierwszy zaczął do mnie mówić. Wdarł się w moje życie. Zburzył moje plany i marzenia. I wszystko wywrócił do góry nogami. To był ten Bóg. Ten jedyny, prawdziwy Bóg, który stworzył cały świat. On przyszedł do mnie i powiedział: wstań i wyjdź z ziemi swojej, od swojej rodziny, od swoich krewnych i pójść do ziemi, którą ci wskażę. To już miało jak szaleństwo, przyznam. Nie tak dawno żeśmy się tu osiedlili, zapuściliśmy dopiero korzenie, dopiero żeśmy się tu zadomowili w tym mieście, a Bóg mówi po raz kolejny wstań, idź, przecież właśnie zaczęliśmy wszystko od nowa. To znaczy, że co? Miałem zostawić swoich krewnych, swoje miasto, swoją pracę, swoich sąsiadów, przyjaciół, znajomych i iść do jakiejś ziemi, która nawet nie wiem, gdzie jest. Bóg oczekiwał, że zostawię życie w wygodnym mieście po to, żeby żyć jak nomad, jak włóczęga pod namiotem i być gościem w jakiejś cudzoziemcem, w jakiejś obcej sobie ziemi. Ale powiem też, że chociaż byłem religijnym człowiekiem i miałem dom pełen narów, to po raz pierwszy w życiu miałem to poczucie, że mówi do mnie Bóg. Żywy, prawdziwy Bóg. A nie rozmawiałem z jakimś posążkiem drewnianym albo kamiennym, z którego złazi farba. Ale rozmawiałem z prawdziwym Bogiem. A więc nie dziwi fakt, że wszystkie nasze nanary lądowały w koszu na śmieci. A my z żoną postanowiliśmy pójść do tej nowej ziemi. Postanowiliśmy tam pójść, ponieważ to też miało posmak przygody. Bo Bóg powiedział, wstań, idź do ziemi, którą ci wskażę. Ale potem też powiedział, i uczynię z ciebie wielki naród. I będę cię błogosławił tak, że staniesz się błogosławieństwem dla innych. I w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Kiedy wszystkim myślałem, pomyślałem sobie, wreszcie moje życie ma jakiś cel, jakiś sens. Wreszcie wiem, dokąd zmierzam. Oto teraz już nie muszę iść przez życie sam, ale sam Bóg wskazuje mi drogę. Bóg będzie szedł razem ze mną. I przed nami wspaniała, świetlista przyszłość. A więc wraz z żoną, z Sarą, spakowaliśmy nasz dobytek, zabraliśmy wszystko, co mieliśmy i ruszyliśmy do tej lepszej ziemi. Ale szybko nauczyliśmy się i doświadczyliśmy tego, że kiedy idziesz przez życie z Bogiem, to czasem masz wrażenie, jakbyś chodził po omacku. Czasem masz wrażenie, jakbyś gdzieś błądził w ciemnościach. I ta świetlista przyszłość wcale nie była taka świetlista. Bo kiedy dotarliśmy do tej ziemi obiecanej, to nasze kolorowe marzenia o dobrej przyszłości ustąpiły miejsca szarej rzeczywistości. Ta ziemia obiecana wcale nie była taka obiecująca. Bo tam był głód. Możesz sobie wyobrazić? Głód w ziemi obiecanej. Przyjechaliśmy do miejsca, gdzie nie było co jeść. Nie było trawy dla owiec. Nie było jedzenia dla nas. Bóg kiedyś powiedział, że uczyni ze mnie wielki naród. To brzmiało jak żart, ponieważ w tej ziemi nawet swojej rodziny nie mogłem wyżywić. Mało tego, Bóg powiedział, że uczyni ze mnie wielki naród. W tym czasie nie bardzo obchodziło mnie to, czy będę narodem, czy nie. Ale ja i Sara od zawsze chcieliśmy mieć dziecko. To było nasze marzenie. Żeby mieć dzieci. Żeby to, co mamy, zostawić w rękach naszych potomków. Żeby nasze imiona nie umarły wraz z nami, ale żeby był ktoś, kto będzie o nas pamiętał. Ale niestety moja żona nie mogła mieć dzieci. Pogodziliśmy się z tym, aż tu nagle Bóg przyszedł i powiedział, że uczyni z nas wielki naród i że da nam dziecko. Kiedy to powiedział, cieszyliśmy się tym oczywiście. Co prawda, brzmiało to trochę niewiarygodnie, bo wtedy, kiedy Bóg to powiedział, to ja miałem 75 lat, a moja żona 65, więc specjalnie młodzi nie byliśmy, a wiecie, że w pewnym wieku pewne rzeczy nie przychodzą tak łatwo, jak wtedy, kiedy jest się młodym, ale miały lata i ta obietnica się nie spełniała. Potem miałem 85 lat i nic. 95 lat i nic. Czekaliśmy na to dziecko, żyjąc w tej ziemi, w której brakowało jedzenia. I czekaliśmy i miałem 96, 97, 98, 99 i nic się nie działo. Czułem się rozczarowany. Zdało mi się, że Bóg po raz kolejny sobie ze mnie żartuje. Ale właśnie wtedy, kiedy miałem 99 lat, wtedy Bóg znowu zaczął do mnie mówić. Przyszedł do mnie i powiedział, że za rok o tej porze moja żona urodzi dziecko. Kiedy to usłyszałem, to zacząłem się śmiać. Śmiałem się z tego, bo brzmiało to niewiarygodnie. Też kiedy Bóg powiedział to Sarze, mojej żonie, ona też się śmiała. No bo co nam pozostało, jak się śmiać? Bo to brzmiało jak żart. Skoro przez 25 lat nie udało nam się mieć dzieci, to czemu właśnie teraz? A więc po prostu się śmialiśmy. Ale prawdę powiedziawszy, to był taki gorzki śmiech. Śmiech smutku. To był taki śmiech przepełniony goryczą. Śmiech rozczarowania. Bo przecież to niemożliwe, żebyśmy mieli dzieci. Pamiętam, jak kilka miesięcy później wróciłem do domu. Patrzę na Sarę i ona jakoś tak inaczej wyglądała. Na jej twarzy był taki tajemniczy uśmiech, a w jej oczach takie iskierki, których dawno nie widziałem. Ona podeszła do mnie, objęła mnie, przytuliła się tak mocno, jak rzadko wcześniej. Położyła głowę na moim ramieniu. Wyszeptała mi do ucha: Abramku, będziemy mieli dziecko. Co? Powiedziałem. Będziemy mieli dziecko, głuchy staruszku. Co takiego? Jestem w ciąży. I nie mogłem uwierzyć w to, co mówiła, więc po prostu złapałem ją w ręce i podniosłem do góry i zaczęliśmy tańczyć jak nastolatkowie. Podniosłem ją i tak po prostu krążyłem z nią po całym mieszkaniu. Ona krzyczała: puść mnie, postaw mnie na ziemię, stary wariacie. No i w końcu ją postawiłem, ale nie mogę w to uwierzyć, co ona mówi, ponieważ to brzmiało jak sen. To znaczy co? W wieku 100 lat mam być ojcem? Zostanę ojcem, a ona w wieku 90? W końcu nadszedł czas porodu i przyszedł na świat nasz syn. Nie pytajcie mnie, ile mierzył, ile ważył, bo w tamtych czasach nie zwracaliśmy sobie głowy takimi szczegółami. Ważne, że był duży, piękny i zdrowy. Piękny jak tatuś i zdrowy, więc to się liczyło. Ale kiedy patrzyliśmy na nasze dziecko, nazwaliśmy go Izaak, to znaczyło śmiech. Kiedy patrzyliśmy na jego małą twarzyczkę, to znowu zaczęliśmy się śmiać. I znowu śmialiśmy się. Śmialiśmy się jak nigdy przedtem, ponieważ Bóg odpowiedział na swoje obietnice i Bóg dotrzymał słowa. I tym razem to nie był gorzki śmiech rozczarowania i smutku, ale to był śmiech prawdziwej radości. Bo kiedy patrzyliśmy na to małe dziecko, to nagle te wszystkie obietnice nabrały sensu. Rzeczywiście, Bóg dał dowód. On dotrzymuje słowa. Oto jest Izaak, urodził się. Więc być może pewnego dnia moi potomkowie staną się wielkim narodem i być może pewnego dnia tak będziemy błogosławieni, że przez nas będą błogosławione wszystkie inne ludy na świecie. Może ta ziemia pewnego dnia będzie nasza w całości. I nie będziemy tylko tutaj uchodźcami, gośćmi, ale to będzie nasze. To dziecko było dowodem na to, że Bóg mówi prawdę. Nasze życie nabrało nowych kolorów. Byliśmy szczęśliwą rodziną. Patrzyliśmy, jak Izaak rósł i wydawało się, że tego szczęścia już nic więcej nie zakłóci. Ale nawet się nie spodziewaliśmy, że najgorsze jest dopiero przed nami. Bo tak to już jest, że kiedy idziesz przez życie z Bogiem, to czasem masz takie poczucie, jakbyś błądził po omacku i chodził w ciemnościach. I nadszedł ten moment, kiedy Bóg znowu zaczął do mnie mówić i znowu do mnie przemówił. Brzmiało to trochę tak, jak za pierwszym razem, kiedy miałem 75 lat. Bóg powiedział: wstań i idź na miejsce, które ci pokażę. Ale za pierwszym razem te słowa oznaczały nowy początek. To była zapowiedź przygody. To była zapowiedź nowego otwarcia, błogosławieństwa. Tym razem to nie była zapowiedź nowej przygody, ale tragedii. To nie nowy początek, ale koniec. To nie zapowiedź czegoś nowego, nowego otwarcia, ale zapowiedź śmierci. I to zapowiedź śmierci mojego kochanego syna Izaaka. Nasz Bóg powiedział: wstań, weź swojego syna, którego kochasz, i idź do krainy Moria i tam złóż go w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Oto ja miałem zabić swojego własnego syna, którego otrzymałem od Boga. Jak wielu pogańskich ojców w tamtych czasach, miałem po prostu złożyć go w ofierze jakiemuś bóstwu. Tego dnia nic nie miało dla mnie sensu. Boże obietnice nie miały sensu. Tej nocy nie mogłem spać. Całą noc myślałem o tym, co się ma wydarzyć. Następnego ranka obudziłem się jeszcze grubo przed świtem. Wymknąłem się po cichu ze swojego namiotu, bo nie chciałem budzić Sary. Bo co miałbym jej powiedzieć? Jak jej wytłumaczyć? Jak powiedzieć matce, że właśnie jadę, aby zabić naszego syna? Moi słudzy też byli zaskoczeni, ponieważ zazwyczaj to oni przygotowywali wszelkie wyprawy. Tym razem ja sam chciałem, aby wszystko było przygotowane tak, jak należy. Więc kiedy się obudzili, kiedy ich obudziłem, to już osły było osiodłane. Przygotowałem jedzenie i wodę, wziąłem ogień, sam narąbałem drzewa. Potem obudziłem Izaaka. On też był zdziwiony. Wiele razy jeździliśmy razem, aby składać ofiary Bogu, ale za każdym razem o tym wiedział wcześniej. Jednak nie tym razem. Tym razem było inaczej. A potem ruszyliśmy w podróż. Wyruszyliśmy skoro świt, ponieważ w tamtych czasach niebezpiecznie było podróżować w upale w ciągu dnia. Więc wyruszyliśmy wcześniej. Przed nami była długa droga, około 2 dni. W tym czasie przebyliśmy jakieś 70 kilometrów. I 2 dni to długo, kiedy wiesz, po co jedziesz. W ciągu tych 2 dni myślałem. Ciągle myślałem o tym, co się ma wydarzyć i o tym, co Bóg powiedział. I nie mogłem uwierzyć w to, że Bóg kazał mi, że Bóg każe mi zabić mojego własnego syna. Jak wielu ojców współczesnych gotowych byłoby to zrobić, ponieważ Bóg im tak kazał. Czy to jest okrutna gra, w którą Bóg ze mną gra? Że Bóg najpierw daje mi dziecko, na które czekam 25 lat. Modliłem się, czekałem, marzyłem o swoim dziecku, o swoim synu, a teraz, kiedy wreszcie jest z nami, to Bóg brutalnie go chce nam zabrać, odebrać. Ci z was, którzy są rodzicami, to wiecie, że trudno jest, kiedy dzieci odchodzą przed nami. Bo dzieci są jak list wysłany w przyszłość, którą my sami nie wkroczymy. To one nas powinny pochować, a nie my ich. A w tej historii tragiczne było to, że Izaak nie tylko miał odejść, ale to ja miałem przeciąć nić jego życia. I powiem, jak tak podróżowałem przez te 2 dni, to wszystko nie miało sensu. Opuściłem Ur, a potem Haran, bo Bóg tak chciał. Wrzuciłem na nary do śmietnika, bo Bóg tego ode mnie oczekiwał. Żyłem jak nomad w namiotach, a nie w wygodnym mieście, bo Bóg mi tak kazał. Robiłem wszystko dla Niego. Uwierzyłem w Jego obietnicy. A teraz On każe mi zabić swojego syna. Kiedyś myślałem, że ten Bóg jest inny niż te bóstwa, które czczą ludy dookoła, które domagają się ofiar z dzieci, niż te nanary, które wyrzuciłem do śmietnika. A teraz patrzę i widzę, że specjalnie nie ma różnicy. On jest dokładnie taki sam. Tak samo okrutny, brutalny i krwawy. Co więcej, to wszystko nie miało sensu. Bo wtedy, kiedy miałem 99 lat, kiedy Bóg do mnie przemówił i powiedział, że za rok moja żona będzie miała syna, urodzi syna i będziemy mieli dziecko, powiedział tak: urodzi się chłopiec i nazwiesz go Izaak. I to z nim zawrę przymierze. I to przez niego będą błogosławione wszystkie ludy. A więc ta obietnica miała wypełnić się przez Izaaka. Przez niego, przez to dziecko, przez tego chłopca. A teraz Bóg, ten sam Bóg każe mi zabić Izaaka. Czyli On każe mi zabić obietnicę. Więc któremu słowu Boga mam wierzyć? Temu, że Bóg daje obietnicę i przez Izaka wszystko się wypełni? Czy mam być posłuszny poleceniu, aby pójść i go zabić? Czy Bóg sobie zaprzecza? Czy wiara nie ma sensu? Takie pytania kłębiły się w mojej głowie. Ale podróżowaliśmy i po dwóch dniach zobaczyliśmy tą górę. Zostawiłem swoje sługi. Nie chciałem, aby byli świadkami tego, co się ma wydarzyć. Zabrałem ze sobą tylko Izaaka. Wzięliśmy drewno, wzięliśmy ogień i ruszyliśmy na górę. Nasza ostatnia wspólna wspinaczka. A kiedy tak żeśmy szli, Izaak, który był bystrym chłopakiem, tak patrzył na mnie i na to, co mieliśmy. Przyglądał się uważnie. Widział, że jestem smutny i milczący. On też jakoś tak się czuł nieswojo w tej całej sytuacji. W pewnym momencie pyta się, tato, a gdzie jest jagnię na ofiarę? Nie spodziewałem się tego pytania. Nie chciałem kłamać, ale też nie chciałem mówić prawdy. Więc powiedziałem, Bóg upatrzy sobie jagnię. I szliśmy dalej. Kiedy weszliśmy na górę, zbudowaliśmy ołtarz. I serce mi pękało, kiedy patrzyłem, jak mój syn układa kamienie na ołtarz, na którym przyjdzie mu zginąć. Potem użyliśmy drewna. I w końcu Izaak dowiedział się, kto będzie ofiarą. Był przerażony i zaszokowany, jak każdy chłopak, który dowiedział się, że jego ojciec chce go zabić. Oszczędzam szczegółów, ale koniec końców musiałem go związać. Związałem mojego syna i położyłem go na ołtarzu, na tych drwach, które przygotowałem wcześniej. Tak jak wielu innych pogańskich ojców tamtych czasów, którzy składali swoje dzieci w ofierze. A potem wziąłem nóż, ten sam nóż, którym składałem ofiary wcześniej. I gotów byłem poderżnąć gardło swojego syna. Tak podrzynałem gardło baranków ofiarnych, które przynosiłem Bogu przy innych okazjach. I kiedy gotów byłem to zrobić, nagle znowu usłyszałem głos. To był jego głos. Głos Boga. Który powiedział, Abrahamie, nie rób Izaakowi krzywdy. No, wiem, że się mnie boisz. I wiem, że się mnie słuchasz. Wtedy podniosłem wzrok i zobaczyłem, że w krzakach jest baranek, który tam się zaplątał. Bóg przygotował ofiarę. Więc wziąłem tego baranka i położyłem go na ołtarzu i złożyłem go dla chwały Boga zamiast swojego syna Izaaka. W tamtych czasach wielu ojców, wielu bogów wymagało krwawych ofiar od swoich wyznawców. I wielu ojców składało swoje dzieci, aby tych bogów zadowolić. Ale jest tylko jeden Bóg, który chociaż zażądał krwawej ofiary z mojego syna, to jej nie przyjął, ale przygotował swoją własną ofiarę. I ten Bóg widział rozwiązanie, zanim ja go zobaczyłem. Zanim ja wszedłem na górę, to Bóg przygotował rozwiązanie. Ja przyprowadziłem Izaaka, aby złożyć go w ofierze, a Bóg przyprowadził swojego baranka, którego miałem ofiarować zamiast swojego syna, aby mój syn mógł żyć. Na tej górze zrozumiałem, że Bóg widzi. Bóg widzi dalej niż ja. I Bóg widzi rozwiązanie, którego ja nie widzę. Bóg widzi koniec historii, którego zakończenia ja jeszcze nie znam. Dlatego mówi się, że na górze Pana wszystko widać. Bo tam zobaczyłem rozwiązanie i zobaczyłem, jaki jest Bóg. A jaki On jest? On jest wierny. Dotrzymuje swoich obietnic. On jest miłosierny, bo nie daje nam to, na co zasługujemy. Jest łaskawy, bo daje to, na co bo daje nam więcej, niż zasługujemy. Ale On także jest tym, który ratuje, bo dał ofiarę, aby mój syn mógł żyć. A kiedy o tym wszystkim myślałem, On znowu zaczął do mnie mówić. I powiedział mi coś, co brzmiało niesamowicie, bo powtórzył swoją obietnicę. Powiedział, że pewnego dnia przez Izaaka powstanie wielki naród i on będzie tak liczny jak gwiazdy na niebie albo jak piasek na brzegu morza. Będzie tak liczny, że nie będzie można go policzyć. I dzięki temu, dzięki mojemu potomstwu, moim potomkom, będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Wszystkie ludy doświadczą błogosławieństwa, które wyjdzie z tego narodu. A ja słuchałem i nie mogłem w to uwierzyć. I zastanawiałem się, co Bóg miał na myśli. Co to znaczyło?
Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata.
Wzięli więc Jezusa, a On dźwigając własny krzyż, szedł na tak zwane miejsce czaszki, określane po hebrajsku Golgotą. Tam Go ukrzyżowali. Wraz z Nim ukrzyżowali też dwóch innych, po jednej i po drugiej stronie, Jezusa zaś w środku. Następnie Jezus, świadomy, że się już wszystko wykonało, powiedział: chcę pić. I tak wypełniły się słowa Pisma. Stało tam zaś naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem chizop gąbką nasączonym winnym octem i podali mu do ust. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział: wykonało się. Po czym skłonił głowę i oddał ducha.
Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują jako dar z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia.
Okazuje się, że ta historia to nie jest tylko historia o mnie, o Abrahamie i Jego synu, ale to historia o Bogu. O Bogu, który dotrzymuje słowa i o Bogu, który ratuje. Czasem myślimy, że kiedy przychodzimy do Boga i oddajemy Mu swoje życie, to dajemy tak dużo. Ale tak naprawdę to Bóg jest tym, który daje. On dał baranka po to, aby mój syn Izaak mógł żyć. Przez wieki pozwalał Izraelitom przynosić baranki ofiarne, aby oni mogli żyć. A potem, kiedy nadszedł ten moment w historii, kiedy Bóg widział, że jesteśmy pogrążeni w grzechu i potrzebujemy ratunku, posłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby oddał swoje życie za nas. Bóg dał swojego Syna, abyśmy my mogli żyć i zacząć od początku. Ponieważ Bóg jest tym, który widzi. On widzi każdego z nas i On widzi koniec naszej historii. A tym końcem może być wieczność, jeśli Mu zaufamy. A więc, kiedy czujesz, jakbyś w życiu z Bogiem błądził po omacku, pamiętaj, że On widzi ciebie i widzi koniec twojej historii. Tylko czy zaufasz Mu na tyle, aby być Mu posłusznym i aby za Nim pójść?